Konrad Wojtyła, dzień dobry. Dziś ostatnia przed wakacjami rozmowa pod krawatem. Dobrze byłoby skończyć ją śpiewająco, zatem dziś naszym gościem Jerzy Wołosiuk, dyrektor artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Na początek pytanie z przymrużeniem oka. Panie dyrektorze, po co nam opera?
Zaczynając od tej strony, po co nam opera, często jest tak, że w dużych ośrodkach kultury posiadanie opery jest niezbędne do jakiegoś statusu wielkiego miasta. No jest to kultura wysoka, na pewno jest to kultura, która jest z jednej strony dostępna dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich, którzy chcą obcować z kulturą, ale też teatr jest przede wszystkim nośnikiem wielu emocji. I to jest najistotniejsze, że opera jest sztuką totalną, tak jak za Wagnera można powiedzieć, czy za Verdiego, jednak jest to rzecz, która jest koroną wszystkich sztuk scenicznych. I tak jak filharmonie funkcjonują teatry dramatyczne, tak opera jest tą taką perłą, którą każdy duży ośrodek powinien posiadać, a Szczecin jest wielkim ośrodkiem i społecznym, kulturalnym, metropolitalnym, ma takie aspiracje, żeby taka instytucja funkcjonowała i przede wszystkim powinna być jak najlepsza, mieć jak najlepsze produkcje i też edukować społeczeństwo, a nie być tylko jedynie, nie wiem, taką instytucją, która będzie grała pod publiczkę w jakieś spektakle operetkowe i inne. Także opera ambitna przede wszystkim.
A ile razy, panie dyrektorze, słyszał pan, że opera jest trudna, niezrozumiała, elitarna, nie dla wszystkich?
Często. Często słyszałem, natomiast często słyszałem pytania o to, a później koniec końców, jak już była konfrontacja widza czy odbiorcy z tym, co widział na scenie, to się okazywało, że nie taki diabeł straszny. To jest trochę tak, że pewne stereotypy funkcjonują, pewne postrzeganie opery właśnie jako sztuki elitarnej nie jest trudna w odbiorze. Wiadomo, że są spektakle, które wymagają pewnego przygotowania, przeczytania przed wyjściem do teatru, jakie jest libretto, jak to będzie, na czym ten spektakl będzie polegał. Chociażby zrozumienie przebiegu spektaklu w języku włoskim czy niemieckim będzie niezrozumiałe. Ale do tego są wszelkie potrzebne pomoce, czyli tablica, która wyświetla, muzyka jest piękna, przede wszystkim też działamy na jakieś bodźce wizualne, czyli kostium, scenografia i w moim odczuciu nie jest to sztuka trudna. Cieszymy się, że coraz więcej nowych widzów się garnie do Opery na Zamku, bo tak jest i ci ludzie wracają na kolejne spektakle.
W ogóle w całej Polsce powstają nowe, znakomite obiekty, a to filharmonia, a to opery właśnie. Szczecin ma to szczęście, że powstała znakomita filharmonia, także po wielkim remoncie Opera na Zamku. Tymczasem statystyka jest porażająca, panie dyrektorze. Okazuje się, że statystyczny Polak chodzi do opery raz na 40 lat. Aleksandra Kurzak, znakomita gwiazda przecież Metropolitan Opera w Nowym Jorku, mówi, że ludzie boją się opery i powtarzają, że trudna, elitarna, nudna, nic się nie dzieje. I to mówi gwiazda, która zapełnia salę.
Czy trudna, elitarna, to już o tym mówiliśmy, czy nudna, no to zależy od tego, kogo zaprosimy do występu i przede wszystkim kogo zaprosimy do...
To tylko kwestia realizacji, czy nie?
Myślę, że jest to kwestia realizacji w dużej mierze, także przede wszystkim też istotne jest to, żeby ta oferta była atrakcyjna i też była skierowana... No, wiadomo, że inaczej wystawia się opery w Niemczech dla niemieckiej publiczności, inaczej wystawia się w Stanach w Metropolitan i te spektakle Metropolitan wcale nie są strasznie ciekawymi inscenizacjami.
Ale w Niemczech jest tradycja, 150 oper czy operetek funkcjonuje, prawda? W zasadzie każde mniejsze czy nieco większe miasto ma swoją operę. No w Polsce jeszcze długa droga świetlna, by tak się stało.
No tak, no w Polsce jest chyba 11 teatrów operowych dokładnie, nie liczyłem ostatnio, natomiast są też teatry muzyczne. Ale jest też tak, że każdy duży ośrodek już posiada taki, przynajmniej teatr muzyczny. Te najmniejsze miasta, Białystok nie miał, już ma operę, wielki też nowy budynek, to o czym pan wspominał. W Lublinie tylko teatr muzyczny, a pozostałe duże miasta no jednak mają teatry operowe. Problem po części jest trochę taki, że wiadomo, że ta oferta, aby była bardziej zróżnicowana i była atrakcyjna, no potrzebne są do tego pieniądze. Wiadomo, że wszystko można robić zapraszając bardzo utalentowane osoby, młode osoby do śpiewania i do realizowania spektakli, które jeszcze są na jakimś tam początku drogi. Natomiast jeżeli chcemy zaprosić, nie wiem, gwiazdę światowej reżyserii czy światowej sławy śpiewaka, takiego jak chociażby Aleksandra Kurzak, no to na to trzeba odpowiedni pieniądz wyłożyć, a z tymi pieniędzmi w Polsce i w ośrodkach kultury polskich jest pewien problem. Ja myślę, że taka ilość, jaka jest u nas, jest, no, nic z tym nie zrobimy. Myślę, że to nie jest metodą, że będziemy w każdym dawnym mieście wojewódzkim otwierać teatr operowy. Natomiast przede wszystkim ważne jest, aby do tej kultury była dobra dostępność, żeby faktycznie można było przyjechać do takiego teatru i zobaczyć atrakcyjne spektakle wykonywane na fajnym poziomie, jednocześnie ambitne, ale ciekawe i mogące do ludzi przemówić przede wszystkim, przemówić emocjami, bo to o tym jest opera, o emocjach.
No i myślę sobie, że w dalszym ciągu kuleje edukacja w Polsce, edukacja muzyczna, a już operowa czy operetkowa jak najbardziej pozostawia sporo do życzenia. Panie dyrektorze, obejmując swoje stanowisko, powiedział tak: chciałbym, żeby szczecińska opera nie powielała schematów, ale tworzyła nowe kierunki i propozycje repertuarowe. Co udało się zrobić od 2014 roku?
O, to ciężko byłoby teraz tak podsumowywać, co udało się zrobić. Myślę, że przede wszystkim nasza oferta artystyczna jest różnorodna i bogata. I to ta oferta artystyczna i dla artystów, to, że faktycznie gramy repertuar od baroku po współczesność, po spektakle, które powstawały na nasze zamówienie. Były to spektakle dla dzieci, na przykład typu Historia najmniej prawdopodobna, które są w ogóle na tyle atrakcyjne i odjechane, że myślę, że każdy teatr by chciał takie mieć. A niedawno też, tak mała dygresja, byłem w Parku Skaryszewskim na spektaklu organizowanym przez Teatr Powszechny, zresztą mojego dobrego znajomego kompozytora Wojtka Blecharza. I tak jak popatrzyłem na ten spektakl, bardzo atrakcyjny, tylko tak jak od naszej historii odjąć pierwszy i trzeci akt i drugi, który jest tą wędrówką po operze, podzielić na dwa, no to mamy spektakl, który jest boomem w Warszawie. To jest trochę tak, że właśnie o naszej operze nie do końca się mówi, nie do końca ma się świadomość, co tu jest. Co udało się jeszcze zrobić?
Udało się zrobić w kontekście przełamywania schematów, o których pan mówi? Co to znaczy opera nieschematyczna?
Opera nieschematyczna to przede wszystkim nieschematyczny repertuar i nieschematyczne realizacje, że to nie będą sztampowe realizacje, tytuły, czyli chociażby The Turn of the Screw Britena, dokręcanie śruby, tytuły, przede wszystkim niezwykłe spektakle baletowe, balety fabularne, które też nie są standardowe, bo najłatwiej byłoby zrobić, wiadomo, Giselle, Jezioro Łabędzie, nawet da się na mniejsze obsady zrobić, tam tancerzy, nawet na 12 tancerzy niektórzy w Niemczech robią, z lustrami, z takimi ciekawymi trikami. I to, żeby pewne spektakle, które są robione tak jak to powiedział dyrektor Figas, zapraszając nasz spektakl na Bydgoski Festiwal Operowy, że robi się dla honoru domu. I to jest trochę tak, że niektóre spektakle są właśnie robione dla honoru domu, ale również dla rozwijania publiki. Chociażby spektakl baletowy Cathy Marston, Polowanie na czarownicę, który łączy w sobie sztukę tańca współczesnego też z teatrem. To jest naprawdę, naprawdę niezwykłe pozycje repertuarowe. W przyszłości też czekają nas bardzo ciekawe tytuły, czyli światowa prapremiera Guru, Laurent Petit-Girarda, czy już nie chcę wybiegać za daleko w 2019, ale też pracujemy nad bardzo ciekawą realizacją opery współczesnej. I to jest to, że oprócz tych standardowych pozycji, które są też bardzo ciekawie realizowane, czyli Bal Maskowy, Trawiata, to są te ostatnie premiery, które u nas się pojawiły, Carmen.
No i to są też sukcesy frekwencyjne, prawda? No, Carmen,
no tak.
Niewyobrażalna frekwencja, zawsze zainteresowanie. Wydaje się, że malomani nie wyobrażają sobie sytuacji, by na przykład zniknęło to z repertuaru.
Tak, ale to jest istotne właśnie, że jest ten żelazny repertuar, ten taki fundament czy kręgosłup, ale ten kręgosłup nie ma konstrukcji, nie wiem, wbitego pala, że oprócz tego nic nie ma, tylko z boku są jeszcze jakieś gałęzie, które otwierają nowe światy dla widzów, przede wszystkim rozwijają ich i to myślę, że to ważna jest ta taka synergia, że te rzeczy też powinny wpływać na siebie, że widz, który lubi spektakle tradycyjne, pójdzie na spektakl bardziej współczesny, zobaczy, Britain i powie po spektaklu, zaraz często słyszymy po Britainie, no niezwykłe, muzyka trudna, trudne w odbiorze, bo tutaj problemy dotyczące dzieci, ale coś niezwykłego, coś fantastycznego i później znowu pójdzie na Trawiatę, czy pójdzie na kolejny spektakl, czy na Così fan tutte chociażby, które przygotowujemy. I w drugą stronę, że widz, który, nie wiem, chętnie pójdzie do teatru współczesnego i przyjdzie z kolei później na spektakle operowe, tradycyjne tytuły. I to, jakie mam poczucie, po tych trzech latach już funkcjonowania na stanowisku dyrektora artystycznego, to, że faktycznie nie zdarzyły nam się większe wpadki repertuarowe, które często są takim ryzykiem, że po prostu zaprasza się jakiegoś realizatora, jak siedzą wszyscy na próbie generalnej, takie są anegdoty, tak siedzi reżyser, patrzy i tak, no chyba nam nie wyszło. No i zostaje tylko zagrać premierę, odhaczyć parę spektakli i spektakl znika z repertuaru.
A później księgowa pyta, kto za to zapłaci. Panie dyrektorze, spoglądając na repertuar opery na zamku, można by rzec, że jawi się on jako swego rodzaju sinusoida, to znaczy z jednej strony powrót do tradycji, wspomniał pan Mozarta chociażby, a z drugiej strony w przygotowaniu bardzo zdumiewająca, jak dla mnie, propozycja Dzieci z dworca Zoo. Taka premiera baletowa w reżyserii Roberta Glumbka jest szykowana. O guru Petit Girarda jeszcze porozmawiamy, bo to bardzo interesujący kontekst francuski, także związany i z reportażem telewizji francuskiej. To ma wyjść na płycie DVD. Tak się robi dziś repertuar? Trochę klasyki, trochę tradycji, trochę współczesności?
Mi osobiście wydaje się, że tak powinno się robić repertuar. Czy tak się robi? Myślę, że wiele teatrów tak nie robi. A szkoda, bo moim zdaniem ta oferta powinna iść jak najszerzej i teatr powinien przygarniać, jeżeli faktycznie jest taką instytucją, która teatr operowy, który jest największą instytucją w regionie, w mieście, powinien tych widzów przyciągać jak najwięcej. Ważne jest to, żeby te sumienia artystyczne, które, nie wiem, ja mam na przykład jako dyrektor artystyczny, sprawiało, że te spektakle popularne, te spektakle bardziej wychodzące do widza, też niosły za sobą wysoką jakość artystyczną, pewną myśl.
I no to tak skoro jest... się pojawiło sumienie artystyczne, rozumiem, że z tego powodu nie zdecydował się pan na operę z Disco Polo w roli głównej.
To są granice, które chyba kilkukrotnie przekroczyły jakiś tam dobry smak, mimo, nie wiem, sukcesów frekwencyjnych, które podejrzewam, że mogłaby taka opera Disco Polo nam wprowadzić.
No kolejki mogłyby być podobne jak na dziedzińcu zamku, gdy opera obchodziła jubileusz. Wiemy, że ludzie stali po parę godzin, by się na to święto opery dostać.
Tak. Disco Polo to jest, chciałem powiedzieć, sztuka, ale to można powiedzieć, że no, to są rejony, które są mi bardzo odległe estetycznie, artystycznie i natomiast...
Bo to też jest pytanie, panie dyrektorze, na jakie pytanie odpowiada dziś polska opera, opera współczesna? Czy są takie pytania, takie tematy, takie sprawy, o których opera czy dyrektor artystyczny chce opowiedzieć? Czy raczej myśli o tradycji, o kontekście muzycznym, o wykonalności całej jałże kostiumograficznej i tak dalej, i tak dalej.
Myślę, że to są pytania, które faktycznie nurtują od iluś lat. Znaczy opera zmienia język jakby wypowiedzi. To, co pan mówił, czyli wypowiedzi sposobami realizacji. Pytania i
są odwieczne.
Pytania są odwieczne natury, nie wiem, estetycznej, natury filozoficznej i one są cały czas takie same. Natomiast
czyli jak rozumiem, zmienia się język i ewentualnie tekst źródłowy, tak? Raz jest to klasyka i tradycja, a raz tekst współczesny, jak choćby Dzieci z dworca Zoo, czy, no nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć, ale wiem, że w planach jest także Różewicz, jeśli chodzi o operę na zamku, ale to przyszłość, no taka dalsza.
Tak, jest to przyszłość dalsza. Ja myślę, że takie spektakle muszą powstawać, bo problem polega na tym, że opera zawsze była taką sztuką najbardziej aktualną. Pewne utwory powstawały, były od razu prawykonane i one często dotyczyły pewnych problemów, które już w danym momencie trapiły i twórców, i widzów. Częściej chyba twórców niż widzów jako tako, bo z tą publicznością było też różnie w zależności od tradycji, od ośrodka, w którym to było. Natomiast w pewnym momencie to się troszkę zaczęło rozjeżdżać i to sięganie na początku XX wieku już do klasyki spowodowało, że no, tych pytań, znaczy te środki realizacyjne, których się używało, no, były no, niezbyt atrakcyjne. A teraz jest trochę tak, że okazuje się, że nie wiem, wystawienie Così fan tutte, może przemówienie do współczesnego widza takim spektaklem jest możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków inscenizacyjnych.
No tak, ale z drugiej strony pan ma Fioła na punkcie Mozarta i mówi pan o tym wprost.
Tak, znaczy trudno powiedzieć, że Mozart to jest geniusz, więc trudno nie mieć Fioła na jego punkcie. Jest to istotne, żeby te spektakle przede wszystkim właśnie docierały treścią, docierały emocjami do ludzi i jednocześnie jakby uszlachetniały tych starszych widzów i młodzież przede wszystkim, bo to jest istotne, żeby na te spektakle, no, szkoła nie edukuje muzycznie tak, jakbyśmy chcieli. ale jednak myślę, że pewne środki wizualne są w stanie taką młodzież przekonać, żeby przyjść na spektakl. No trudno jest, często niektórzy mówią, a balet, no to pójdziemy, zobaczymy facetów w rajtuzach, którzy skaczą i tak dalej. A często jest tak, że ta technika w balecie Roberta Glumpka, w balecie w Dzieciach z Dworca Zoo, od techniki klasycznej różni się detalami, natomiast treść i sposób przekazania pewnych emocji przemawia po prostu do młodzieży w takiej postaci.
Jest tak najbardziej współczesna. Wiemy, że książka niemalże kultowa, zwłaszcza w latach 90. Panie dyrektorze, czas nas goni. Jeszcze dwie kwestie. Pan mówi o uszlachetnianiu widza. Czy kolejny, jutrzejszy, 19. wielki turniej tenorów widza uszlachetnia, czy wręcz przeciwnie?
Myślę, że uszlachetnia. To jest na pewno impreza, która stoi pomiędzy takim nurtem oferty, którą proponuje teatr, czyli takiego komplementarnego, kompletnego widowiska, kompletnego spektaklu, który jest jakimś takim integralnym dziełem, a sztuką popularną, mówmy to wprost. Ponieważ ludzie lubią piękne arie, piękne melodie, lubią słuchać ich w fantastycznej scenerii plenerowej. Wiadomo, że są to arcydzieła muzyki wokalnej i tak samo neapolitany. To są przepiękne utwory i też dla mnie są arcydziełami sztuki i wokalnej, i muzyki klasycznej, chociaż stoją właśnie na tej...
Są też tacy, którzy lubią porzucać sobie być może różami, bo w ten sposób się głosuje, no i na koniec usłyszeć albo wspólnie wykonać O Sole Mio. Patrząc na zestawienie 19. wielkiego turnieju tenorów, Przemysław Baiński, Polska, mamy przedstawiciela Egiptu, Raga Eldin, są także wykonawcy z Ukrainy, Bułgarii, Gruzji i Rosji. Jakoś blokiem wschodnim w tym roku idziemy.
Tak, to zależy od tego, kto się zgłosi po części.
Ostatnie edycje raczej Ameryka Południowa dominowała, prawda?
Tak, było sporo tenorów, był tenor z Chile, o ile pamiętam, był Grek znakomity, także pojawiają się. U nas teraz są tenorzy z bloku wschodniego, natomiast poziom jest bardzo, bardzo wyrównany i to są naprawdę znakomite głosy. Sam jestem ciekaw przede wszystkim tego tenora z Egiptu, bo jakby to też my przesłuchujemy ich linki, które przesyłają z nagrań i stawka wygląda naprawdę na bardzo wyrównaną. Mhm. Także często my też ograniczamy ten... Po to, żeby też pokazać publiczności tych tenorów, których nie mają szansy w Polsce zobaczyć, to ograniczamy liczbę Polaków. Natomiast jeszcze kilku naprawdę świetnych tenorów z Polski zgłaszało się. Często to jest, to mówię, wypadkowa tego, kto na dany turniej się zgłosi, bo wiadomo, że te ogłoszenia funkcjonują o naborze. Często to jest kwestia po prostu jakiegoś zupełnego przypadku, skąd pojawiają się
zgłoszenia. A ile było zgłoszeń w tym roku?
Ponad 20. Sporo pojawiło się Azjatów na zgłoszeniach. Byli tenorzy z Chin, przynajmniej kilka nazwisk, o ile pamiętam z Singapuru. Jakby nie załapali się do tej finałowej ósemki. Także ta różnorodność w rzeczywistości była troszkę większa niż tutaj wygląda. Zresztą dwóch tenorów pojawia się po raz drugi tutaj, żeby zawalczyć o wygraną, bo nie mieli wcześniej, znaczy nie wygrali turnieju. Natomiast chociażby Irakli Murdziknęli występował już u nas w Eugeniuszu Oneginie. I to jest gwiazda, można powiedzieć, pierwszy tenor teatru w Tbilisi, jeżeli chodzi o te partie liryczne. Także też świetnie, że się pojawiają. Michajło Malafi, też znakomity tenor, który też na wielu scenach europejskich występuje i również w Polsce wykonuje pierwsze plany. Kirill Zołoczewski, także jestem bardzo ciekawy też tego śpiewaka, bo słyszałem o nim dużo pozytywnych opinii.
Czyli szykuje się arcyciekawy pojedynek.
Myślę, bardzo wyrównany.
Przypomnijmy to wszystko już w sobotę, godzina 20:30 w Teatrze Letnim. Trzeba zarezerwować sobie mniej więcej 3 godziny. I na koniec, panie dyrektorze, już bardzo krótko. Co prawda wielki turniej tenorów jest nazywany czy okrzyknięty największym wydarzeniem artystycznym, ale mam wrażenie, że jednak światowa premiera Petit Girarda w październiku właśnie będzie takim prawdziwym wydarzeniem artystycznym, które może sprawić, że o operze na zamku będzie się mówić nie tylko w Polsce, nie tylko we Francji, ale na świecie.
Tak, to jest na pewno ewenement, jeżeli chodzi o polskie sceny operowe, że przygotowuje się światowe prawykonanie opery niepowstałej w Polsce. Ta opera była pisana na zamówienie teatru w Nicei. Tam z pewnych powodów, głównie zmian dyrekcji, różnych reperkusji, nie została wykonana. trafiliśmy jakby na bardzo dobrą komunikację z kompozytorem tego dzieła, jednocześnie z reżyserem Danielem Mezgiszem, którzy będą we dwóch przygotowywać, bo Laurent Petit-Girard stanie za pulpitem dyrygenckim, będzie przygotował. To też jest niezwykłe, że jest to naprawdę znakomity dyrygent, bo często jest tak, że kompozytorzy dyrygują, ale tam...
Różnie z tym bywa.
Różnie z tym bywa. On jest świetnym kompozytorem. No i przede wszystkim pojawią się znakomite głosy, czyli Huub Klaassens, jako tytułowa postać guru, Philippe Do, czyli też tenor występujący na wielu zagranicznych scenach, pojawiał się u nas w Carmen gościnnie, natomiast był to zupełny przypadek, że wtedy pojawił się w Carmen, ponieważ plan już dawno był taki, że ma wystąpić tutaj w Guru.
Ale no właśnie, jak to mawia klasyk, nie ma przypadków, są tylko prawa, których nie znamy. Czekamy zatem na tę światową premierę. Przypomnę, to październik, zdaje się, 13 października.
Piątek 13.
Też nie przypadek. Ma pan jakiś pomysł, panie dyrektorze, jak się śpiewająco pożegnać, bo musimy kończyć?
Śpiewająco pożegnać się. Przede wszystkim zapraszam państwa na wszystkie wydarzenia kolejnego sezonu, na Mozarta, na Guru Petit-Girarda i na nasze stałe spektakle, a śpiewać nie będę, bo co prawda umiem śpiewać i często to robię dyrygując.
To niech się pan nie kryguje, panie dyrektorze, nie, zakończymy z przytupem.
Myślę, że nie będę w tym momencie śpiewał, natomiast serdecznie wszystkich zapraszam. To, co mnie trzyma w tym teatrze, może tak powiem osobiście, to przede wszystkim są wielkie emocje i to, że potrafimy porwać artystów, a ci artyści potrafią porywać publiczność. I to jest to, co jest dla mnie najistotniejsze, a mam nadzieję, że jeszcze za tym pójdą dodatkowe środki ze strony naszych włodarzy i będziemy mogli wystawiać jeszcze więcej spektakli i jeszcze piękniej.
Oby tak było, tego życzę. Jerzy Wołosiuk, dyrektor artystyczny Opery na Zamku w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również i wszystkim życzę udanego urlopu.